Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A teraz jest już z nami dr Michał Patryk Sadłowski, historyk ustroju i prawa, także specjalizujący się właśnie w historii Rosji, ekspert do spraw polityki międzynarodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Dzień dobry.
I związany z Uniwersytetem Warszawskim, jeszcze też powinnam dodać. Panie doktorze, ja w pierwszej części dzisiejszej Odysei Wyborczej rozmawiałam z generałem Bogusławem Samolem i mówiliśmy na temat eksplozji samochodu pułapki w Moskwie. To jest dosyć świeża informacja. No, nie żyje generał Fanił Sarwarow. Nie wiem, czy pan doktor widział, jakby jest zapoznany wstępnie z tym, co na temat tej sprawy wiadomo, ale chciałam raczej ogólnie w tym kontekście zapytać, bo na razie z tych informacji, które podała agencja Reutersa, no to Rosja zarzuca, że jest to sprawka ukraińskiego kontrwywiadu, który działa na terenie Moskwy. Jeżeli taki scenariusz okazałby się prawdziwy, albo inaczej zapytam, czy to jest w ogóle prawdopodobny scenariusz? Czy Ukraina ma wystarczające narzędzia i wystarczające zasoby, aby móc przeprowadzić tego typu operacje w centrum Rosji?
Obserwując przebieg wojny ukraińsko-rosyjskiej i nawet nie tylko ten, to na pewno aktywność wywiadowcza Ukrainy w Rosji, w Ukrainie jest znaczna, intensywna i to chyba są główne teraz teatry działań tych dwóch wywiadów i jak najbardziej to jest możliwe, tym zwłaszcza, że przecież jakiś czas temu też dochodziło do zamachów i to skutecznych zamachów rosyjskich w Ukrainie na funkcjonariuszy ukraińskich służb specjalnych i z drugiej strony myślę, że to jest też ostatni odwet, może być to odwet strony ukraińskiej. Takie możliwości Ukraina jak najbardziej ma. Natomiast tutaj powstrzymam się od jakichś głębszych komentarzy, bo to jest jakby świeża wiadomość. Trzeba spojrzeć jeszcze na kontekst tej sprawy, na powiązania. No i to jest też element, niewątpliwie element tej wojny. Może nie tylko jakiś rozgrywek wewnątrz Rosji, ale no to jest element wojny i zamachy, jakaś próba eliminacji też poszczególnych działaczy, no to jest teraz na porządku dziennym. No przecież sami ostatnio widzieliśmy w Warszawie przykład tego, czyli nadzwyczajne środki ostrożności w zakresie ochrony prezydenta Ukrainy. To jest przykład tego, że to jest ta rzeczywistość, w której żyjemy.
A panie doktorze, a ten atak ukraińskiego wojska na rosyjski tankowiec na Morzu Śródziemnym, można powiedzieć, że no, rozszerzenie operacji poza Morze Czarne, i jaki to jest sygnał i czy no, to może doprowadzić do jakiegoś zwrotu? Czy to był ważna, nie wiem, operacja wojskowa?
Czy zwrotu na razie żadnego nie będzie, bo Federacja Rosyjska 30 listopada na łamach Niezawisłej Gazety, znaczy powiem tak, może troszkę zacznę od innego tematu, to jest w mediach polskich nieporuszony. 30 listopada na łamach jednej z rosyjskich głównych gazet, która do tej pory wychodzi, no i jest oficjalnie taką, można powiedzieć, opozycyjną, chociaż lojalistyczną w stosunku do reżimu, wyszedł artykuł podpisany redakcyjnie, bez nazwisk i tam wskazano, że absolutnie żadnego porozumienia, żadnego zamrożenia nie będzie, jeżeli chodzi o wojnę w najbliższym czasie. I co ciekawe, ten tekst został opublikowany na dwa dni przed przyjazdem delegacji amerykańskiej do Moskwy, więc tło jest takie, że Federacja Rosyjska raczej wprost manifestowała od końca listopada, już nie tylko, że absolutnie żadnych zamrożeń czy tego typu jakichś porozumień co do konfliktu w najbliższym czasie nie ma co oczekiwać, ponieważ no, Rosja nie osiągnęła swoich celów, więc jakby to był prosty sygnał mówiący o tym, że starcie zbrojne, wojna będzie się toczyć, no przynajmniej w takiej fazie, jakiej jest teraz, do wiosny, kiedy może Rosja spróbuje osiągnąć jeszcze wyraźniejszą jakąś przewagę nad Ukrainą. I to jest jakby, to jest ogólne tło moim zdaniem. I teraz też Ukraina próbuje jakoś reagować na przede wszystkim na bardzo szczere stanowisko negocjacyjne Rosji. Po drugie, na bardzo skuteczne ataki rosyjskie na Ukrainę, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Po trzecie, mimo sankcji Rosja nadal różnymi metodami, właśnie między innymi przez tankowce, między innymi poprzez właśnie budowę takich szlaków handlowych, cały czas utrzymuje swój eksport i walutę. Więc jakby działania strony ukraińskiej trzeba rozpatrywać w tym kontekście, czyli przeciwdziałanie Rosjanom, przede wszystkim utrzymania, czy tak rozwoju tych szlaków handlowych, pozyskiwania waluty. Więc to jest też jakby taki sygnał, to kolejny sygnał też eskalacyjny, że strona ukraińska jest w stanie przede wszystkim skutecznie przeciwdziałać Rosji. Ja bym to rozpatrywał w tym zakresie.
Tylko to, na co zwrócił pan doktor uwagę, faktycznie informacja, która gdzieś chyba marginalnie jest, która się pojawia marginalnie w mediach u nas w Polsce, czyli to, że Rosja nie osiągnęła tych swoich celów strategicznych, to też stoi w sprzeczności z deklaracjami między innymi prezydenta Donalda Trumpa, jego negocjatorów, którzy twierdzą, że Moskwa jest zainteresowana szybkim zakończeniem wojny. No jeżeli wiemy to my, to na pewno wiedzą to doradcy kontrwywiad amerykański, że być może faktycznie te cele na pewno nie zostały osiągnięte. I Rosja na tym nie poprzestanie. Dlaczego więc są inne deklaracje, które docierają i które wychodzą na zewnątrz? I od razu też drugie pytanie, bo pojawiła się też informacja o tym, że Ukraina będzie chciała rozszerzyć te swoje wpływy też na państwa dawnego bloku sowieckiego, w tym na kraje należące do NATO. To wczoraj agencja Reutera podawała, powołując się między innymi właśnie na dane kontrwywiadu amerykańskiego, że nie tylko jest ta, jakby stawką jest tutaj Ukraina, a cały czas jeszcze rozszerzenie tych wpływów. To jak my to mamy w końcu rozumieć?
Z jednej strony Donald Trump i jego administracja, zgodnie zresztą z zapowiedziami kampanijnymi, podjęły próbę negocjacji z Rosją i ten dialog polityczny z Rosją cały czas trwa i w ramach tego dialogu, czy obok tego dialogu, to zależy jak interpretujemy, jest próba jakby porozumienia i co najmniej osiągnięcia zamrożenia, bo zamrożenie dla Donalda Trumpa w polityce wewnętrznej przede wszystkim, chociaż też w zakresie zagranicznym, byłoby sukcesem. Z drugiej strony oczywiście ta próba porozumienia z Rosją amerykańska jest wpisana w element nowej strategii polityki zagranicznej, w ogóle strategii bezpieczeństwa i generalnie Amerykanie, tak jak zresztą reszta świata, widzą też określone zmęczenie, problemy Federacji Rosyjskiej i założyli, że jeżeli Rosjanie będą mieli przygotowaną ofertę pokojową, w tym sensie, że Rosji wprost się oferuje, tak? Amerykanie wprost oferują Rosji zajęcie tych terytoriów, anektowanie tych terytoriów, to już nawet jakby pewne szczegóły prawa międzynarodowego nie mają znaczenia, po prostu Rosji oferuje się zajęcie tych terytoriów ukraińskich, które teraz kontroluje, no i z drugiej strony Rosji oferuje się również zdjęcie sankcji, przede wszystkim amerykańskich, i też pomoc amerykańską w zakresie zdjęcia sankcji unijnych. Natomiast Władimir Putin nie jest tym usatysfakcjonowany. Władimir Putin chciałby jednak nie tylko wcielić te terytoria, które już kontroluje, ale przede wszystkim Władimir Putin gra o całą Ukrainę, żeby ją kontrolować geostrategicznie i politycznie. No i też czuję, że to właśnie niezdecydowanie, czy problemy obozu zachodniego i też zakłada, że jednak pod względem potencjałów Rosja jest w stanie dalej kontynuować wojnę. Natomiast Ukraina już jest zdana przede wszystkim na pomoc zachodnią i generalnie cały czas na Kreml, biorąc pod uwagę też, można powiedzieć, inwestycje w tą wojnę, inwestycje, czyli koszta poniesione przez Rosję. Generalnie Władimir Putin uważa, że trzeba kontynuować, żeby wymusić jak najwięcej i przede wszystkim doprowadzić do upadku Ukrainy, w tym sensie, że na przykład wynegocjować możliwość funkcjonowania sił prorosyjskich w Ukrainie, czy w ogóle stworzyć jakieś takie prawne elementy systemu, które umożliwią powstanie jakichś, można powiedzieć, oficjalnie neutralnych, tak pozablokowych, a realnie prorosyjskich sił. Więc na Kremlu niestety dominuje to przekonanie, że czas gra na ich korzyść, dlatego też wykorzystują też z jednej strony politykę amerykańską, bo wiedzą, jaka jest oferta amerykańska. Doskonale sobie zdają sprawę z tej amerykańską, bo wiedzą, jaka jest oferta amerykańska. Doskonale sobie zdają sprawę z tej oferty amerykańskiej. Nawet jest pewne skrzydło elit rosyjskich, ale oczywiście słabsze, niesprawcze, czyli technokraci, biurokraci, ten blok ekonomiczny ogólnie chciałby zamrożenia, no bo uważa, że ta oferta amerykańska jest bardzo hojna. Natomiast no, jastrzębie blok generalnie służb, tak, blok militarny, też pewna grupa elit, która już żyje z tej wojny i sam Władimir Putin, dla którego wojna stała się już elementem tak legitymacji i poparcia i w ogóle nowej ideologii państwowej, uważają, że mają jeszcze czas i generalnie są w stanie doprowadzić do takiego zmęczenia społeczeństwa ukraińskiego, elit ukraińskich, państwa ukraińskiego, że osiągną swoje cele i to jeszcze nie jest czas na zamrożenie. Więc tu się nakłada wiele jakby polityk, wiele zjawisk i tu jest jakby czasami, oczywiście, tak jak pani rektor słusznie powiedziała, mamy takie wrażenie, że część tych deklaracji politycznych może wydawać się niespójna z realną polityką, natomiast Stany Zjednoczone próbują jakoś ten konflikt przynajmniej ograniczyć i też zdają sobie sprawę, że można to zrobić w przypadku jakiegoś porozumienia, jakiejś koncesji. Tylko no jest pytanie, czy te koncesje, czy polityka koncesji na rzecz Rosji jest realna, jeżeli Rosja jednak mówi wprost, manifestuje wprost, że jej nie zadowalają jakieś tam zdobycze terytorialne i zniesienie sankcji, a ją interesuje wciąż cała Ukraina, bo oczywiście Władimir Putin mówi wprost i dyplomacja rosyjska mówi wprost, że oni chcą jak najszybciej zakończyć wojnę, ale generalnie w ramach tego chcą zlikwidować te praprzyczyny konfliktu, tak, pierwopryczyny. I strona amerykańska nie do końca chyba czasami rozumiała na początku, obejmując administrację, prezydenturę, co to oznacza. Natomiast teraz myślę, że Amerykanie wiedzą, o co jest stawka, o co jest gra. Jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, tak, ja myślę, że Rosjanie z jednej strony idąc swoją taktyką, czyli generalnie wysuwają żądania o wiele większe niż mogą osiągnąć, żeby po prostu zastraszyć Europę Środkowo-Wschodnią. No i też powiedzieć, że no, kiedyś i tak zdobędziemy nie tylko Ukrainę, więc lepiej dajcie nam teraz coś szybciej i się dokonajmy porozumienia, więc jakby to jest taka taktyka. Natomiast to oczywiście zakończę, no tutaj jakby kontrola nad Ukrainą to jest przede wszystkim no, realna korektura, czy realna zmiana architektury bezpieczeństwa w naszym regionie i od tego mówią wprost Rosjanie Amerykanom, że dobrze, my będziemy wspierać globalnie w niektórych politykach, my będziemy też współpracować z nami ekonomicznie, natomiast ta część Europy jest nasza i generalnie tak. Amerykanie częściowo się to zgodzili, bo widać, że już co do obszaru poradzieckiego, czy części obszaru poradzieckiego, Amerykanie znacznie zredukowali swoją aktywność, selektywnie do tego podchodzą, realistycznie i na przykład tutaj ta polityka.
Panie
do tej
doktorze,
pory,
bo musimy
Tak.
Proszę, bo
tak,
musimy,
tak,
bo czas gra na korzyść Rosji, nie gra na naszą korzyść, niestety. Proszę, ostatnią minutkę, dobrze? Proszę.
Znaczy, tak, to podsumowując, generalnie Ameryka też dokonała korekty swojej polityki w części obszaru poradzieckiego i wskazuje, że jak najbardziej rozwój relacji handlowych jest możliwy, natomiast jakieś głębokie wsparcie ideologiczne, polityczne jest wykluczone i to jest na pewno fundamentalna zmiana, z którą się teraz aktualnie mierzymy w ostatnich miesiącach.
Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także usłyszymy się na antenie Radia Wnet i już może będziemy mogli rozmawiać na nieco przyjemniejsze tematy, chociaż no, pewnie jeszcze te tematy też będą cały czas nam towarzyszyły. Wszystkiego dobrego, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku od całej naszej
tak,
redakcji.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dziękuję wzajemnie, dziękuję.